Czytanie z drugiej księgi Samuela, rozdział 7, wersety od 1 do 16. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dziś dnia. Przebywałem w namiocie albo przybytku. Przez czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida. To mówi Pan zastępów: zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dom i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.
Do tego, co siostra przeczytała, dodam z psalmu 132. Takie słowa: pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego, o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, zobowiązał się ślubem przed mocnym Jakuba: nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, dopóki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkanie mocnemu Jakuba. Słowo Eucharystia pochodzi ze słowa z czasownika greckiego, brzmiącego eucharidzomai, eucharidzomai. Jestem wdzięczny. Jestem bezgranicznie wdzięczny. Przeczytaliśmy fragment najważniejszego momentu życia Dawida. Obietnicę, że z jego rodu przyjdzie ktoś, kto Bogu Ojcu zbuduje mieszkanie z wnętrza każdego człowieka. Świątynię. Cechą Dawida było to, w przeciwieństwie do Saula, który sobie zawłaszczał i Boga Jahwe wywłaszczał, było to, że Dawid bez mała na każdym kroku pytał: a co Jahwe, co prawdziwy król? I w momencie, kiedy został obwołany w Hebronie, a słowo Hebron, miasto, to jest miasto przymierza, Tam po śmierci Saula udali się obywatele miasta Judy i namaścili, oczywiście z jakimś kapłanem, namaścili go na króla Judy. Później do tego dołączały inne pokolenia. W końcu, gdy 12 pokoleń Izraela zażyczyło sobie, nie narzucał się przez wojnę, nie narzucał się, tak jak Saul. Tylko gdy dobrowolnie obrali go i namaścili na króla 12 pokoleń, wrócił do Jerozolimy i na Jebuzytach zdobył Jerozolimę, zdobył podstępem. Bo w ogóle Jezus nas zbawił podstępem. Uknął podstęp na Izraelu, na Satanie. Satan zwyciężył, Jerozolima zwyciężyła, a Chrystus zatriumfował, bo zmartwychwstał, założył w niebie Jeruzalem wieczną. Pokonał Satana podstępem. Dawid, typ Jezusa Chrystusa, pokonał podstępem, ponieważ jeden z jego wodzów kanałem takim podziemnym, którym była doprowadzana woda sadzawki Siloe, przeszedł nocą i otworzył bramę. Ponieważ Jebuzyci, którzy wtedy zajmowali Jerozolimę, byli przekonani, że jest nie do zdobycia. Wracam do tematu. Kiedy już Jerozolimę uczynił stolicę, od razu władca Tyr zaproponował mu, że z tych lasów libańskich, z drzewa cedrowego, jego podwładni zbudują mu pałac. Cedry cudownie pachniały, tak. I gdy mu ten pałac zbudowano, gdy wyszedł po obiednie zjeść na taras, przeraził się sobą. Po swoim ogrodzie, w ogrodzie swego pałacu, zobaczył, że prawdziwy król, Bóg Jahwe, mieszka w namiocie i tam jest Arka Przymierza, dwie tablice. To ja sobie zbudowałem pałac, a on w namiocie? Ten fakt go zmiażdżył. Pomyślałem o sobie, a nie pomyślałem o prawdziwym królu. I dlatego ten psalm wam przeczytałem, że wtedy złożył przysięgę. Prawdopodobnie bardzo Boga Jahwe przepraszam. Nie wejdę do mieszkania w moim domu. Nie wstąpię na posłanie do mego łoża. No to go wiele kosztowało, miał harem, tak, między nami mówiąc. Nie użyczę snu moim oczom, powieku moim spoczynku. Dopóki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkanie dla mocnego Jakuba. Wszystko Tobie zawdzięczam, jak ja mogłem. Poczuł się, odczuł swój brak swojej wdzięczności. I dlatego wezwał Natana, proroka Natana i powiedział: słuchaj, ja będę poza pałacem pokutował, kamień miał pod głowę, dopóki nie zbuduję najpiękniejszej świątyni, jaka jest możliwa dla mego Boga, Boga Jahwe, któremu wszystko zawdzięczam, ja i mój lud. Potrzeba wdzięczności. Potrzeba wdzięczności. I był wdzięczny. Natan, zachwycony królem, pochwalił, pobłogosławił. Ale w najbliższą noc Bóg budzi Natana i mówi: idź do Dawida, obudź go i powiedz mu, musisz to wszystko sprostować. Głupstwo powiedziałeś, że mnie zależy na świątyni. Przecież tyle wieków już od wyprowadzenia was z niewoli egipskiej nie nikogo nie poprosiłem o świątynię. Wystarczył mi namiot. Ja nie chcę mieszkać jako Bóg w murach, jak my też po dziś dzień sądzimy. Ja chcę mieszkać w człowieku, ponieważ to jest moje dziecko. Ja jako ojciec, twórca, stwarzając go, stworzyłem w tym dziecku dla siebie miejsce, stworzyłem go na obraz i podobieństwo swoje. Stworzyłem go jako brak mnie. Ja ten brak chcę wypełnić sobą. To jest również w porządku ludzkim. Dziecko w sobie jest brakiem ojca i matki, a matka i ojciec jest w sobie brakiem dziecka. Daleko bardziej Bóg. Ja nie chcę świata. Ja chcę mieszkać w człowieku. I to jest po dziś dzień zaprzepaszczona katecheza. No dobrze, ale dlaczego Dawid zbudował? Dawid otrzymał od Boga jednocześnie projekt. Powiedział, twój następca, twój syn mnie zbuduje. Ale to było na zasadzie tej, że zbuduje makietę człowieka. Świątynię jako makietę człowieka. Jak jest człowiek zbudowany? Że człowiek to jest duch, dusza i ciało. Duch. Przez ducha jest powołany do wspólnoty z Bogiem, przez duszę do wspólnoty z ludźmi, wzajemnej przyjaźni, miłości, a przez ciało do wspólnoty z tym światem materii. Makietę, zbuduj makietę. I tam wstaw arkę z dwoma tablicami, obietnicę, że w arce, w Maryi, przez jej fiat, pierwsza tablica dekalogu, Bóg stanie się człowiekiem. I On mi zbuduje świątynię, w której ja chcę zamieszkać. Przez krzyż i zmartwychwstanie. On mi zbuduje dom. Czyli Eucharystia to jest wdzięczność Dawida, który był oszołomiony tym wszystkim. Z Twego rodu był wdzięczny. 15 centymetrów nad ziemią chodził. A dzisiaj ludzie idą do mszy święte, nie podnosząc nóg. No idzie spełnić obowiązek. Żadna radość i wdzięczność go nie niesie na Eucharystię. Żeby to się tylko krótko było i się szybko skończyło i pójdę, otworzę telewizor i wreszcie będę miał normalne życie. A wielu już sobie zrezygnowało. Dawid był wdzięczny, autentycznie wdzięczny. Czuł się winny, tak długo, dopóki ta obietnica nie spłynęła, go nie wycieszyła. Wszystkie materiały zgromadził, zrobił projekt, żeby jego syn Salomon zbudował ten prototyp, tę makietę, czego dokona Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie dla Boga Ojca w nas. On otrzymał tylko obietnicę, a my od 2000 lat mamy spełnienie. Spełnienie. I co? I rozumiemy to? I tak ludzie w imię tego chodzą do kościoła, który powinien być zwykłym miejscem spotkania przez 3 stuleci pierwszy wieku chrześcijaństwa, jakieś obszerne pomieszczenie. Dałem na kościół. Dałem, złożyłem w ofierze na kościół. Przeakcentowaliśmy. I tu jest diabeł. Bo zapomnieliśmy, gdzie jest prawdziwa świątynia. Mimo iż Apokalipsa od 2000 lat przez Jana Apostoła to koryguje. Mimo iż Sobór Watykański II, Duch Święty się upomniał, no i wprowadzono we wrześniu, którąś tam niedzielę, przypominanie, że ta świątynia jest tylko znakiem świątyni. Ale czy wierni wychodzą z kościoła przeklękają przed sobą, że każdy człowiek jest żywą świątynią Boga? Ludzie, gdzie wy jesteście? Jezus zmartwychwstały nie tylko zbudował świątynię, ale On w tej świątyni chce sprawować kult, być kapłanem we mnie. Czy przeżywacie to, że Jezus Chrystus jako kapłan sprawuje kult, składa ofiarę dziękczynną Ojcu? On jest, my możemy powiedzieć za świętym Pawłem, żyje ja, już nie ja. Żyje we mnie ta mądrość i moc krzyża, która go oczarowała, poczynając od Damaszku. On powiedział, powiedział bardzo dosadnie, za śmieci uważam. W oryginale jest słowo, które się zaczyna od G. Dlatego do tego fragmentu z drugiej z drugiej księgi Samuela. Dodajcie sobie w Mateuszu tę pierwszą korektę Jezusa Chrystusa, że to mało, żeby Izrael tylko wyznawał, że Bóg jest jeden. Bo można powiedzieć, Bóg jest jeden, ale w dalszym ciągu na poziomie bogów Egiptu, bo my mamy serca bałwochwalcze. Ojczyzna! Na kolana wszyscy. Krzyż nieważny. Przebaczenie nieważne. Na kolana przed ojczyzną. Bogactwo, władza, sława. A tylko błogosław. Błogosław. Jezus zmartwychwstał jako kapłan. Przepraszam, że ja tak podnoszę głos, bo tu są święci, ale ja mówię do tych nieobecnych tam, o, którzy nie słuchają. To mało, że czcicie, że Bóg jest jeden. Tylko Jezus po półtora roku bierze swoich 12 mówi, takiego Boga nie ma, za kim wyjdziecie. Takiego Mesjasza nie ma. Będzie Baranek Boży. To ten, który w Egipcie was wyzwalał, objawił się w znaku Baranka Bożego. I pierworodnych, niewinnych synów, dzieci Egiptu. Niewinnych. Tylko to, co niewinne, będzie obciążane w historii świata grzechem świata. I to jest zaszczyt. To jest nominacja. Jak Chrystus jako kapłan wejdzie w nas, sprawował swoją Eucharystię, wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój. Nie sam, tylko Chrystus zmartwychwstały w nim. W jego chorobach, tym, czego doświadcza jako człowiek, tajemnicach, które się w nim odbywają. I mnie naśladuje. To chce zachować swoje życie, straci je. A kto chce swoje życie zachować, znajdzie. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, na swej duszy szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca wraz z aniołami swymi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tutaj stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim, to znaczy jako zmartwychwstały. Chrystus zmartwychwstał ze znamionami męki, żeby w nas kontynuować skandal krzyża. Żeby zło w nas przeistaczane było w dobro. Nie naszą mocą. Nie, nie. Żebyśmy dźwigali historię naszego życia. Nie naszą mocą. Bo wtedy będzie za dużo dymu i czadu. Otoczenie się zatruje naszym poświęceniem, naszą ofiarą. Jak się my zaczniemy spalać. On w nas. On jest w nas kapłanem. A my tylko mówimy mu amen. Wyrażamy zgodę na to. Wracam do Eucharystii, że świątynią jest. Człowiek tam sprawuje czci Ojca Jezus Chrystus przez swoje człowieczeństwo. On jest kapłanem i w związku z tym sięgnijcie do Apokalipsy rozdział 5, gdzie Jan płacze, bo nie zna Pisma Świętego. Jeden ze starców, chyba Abraham, mówi mu: dzieciaku, nie becz. Baranek zabity, który zrealizował wszystkie księgi spełnione w nim. On przychodzi do tego wnętrza i będzie tobie i kapłanem, i prorokiem, wszystkim, nauczycielem twoim. Żyj jego obecnością. Bo każdy będzie miał inną misję w moim ciele. Inną. Co innego będzie, jakby czcił. W Eucharystii Jezus rozwija, chce, byśmy byli świadomi i pozwolili mu rozwijać 3 momenty. Eucharystia jest pokarmem, jest ofiarą i jest zaczątkiem życia wiecznego, ojczyzny wiecznej. Pokarm, ofiara i życie wieczne. Czy ojczyzna wieczna? Bo jestem cięty na patriotów. Bo najwięcej ucierpiałem w moim przepowiadaniu od patriotów. Jeszcze chcą mnie nawrócić. Chciałem tu wrzasnąć, ale nie wrzasnę, przełknę. Więc pierwszy etap. Eucharystia to jest sakrament pokarmu. Gdy człowiek sięga dziś po pokarm, to jest cały kierunek, bym powiedział, wiedzy ludzkiej, jaki pokarm. Zjedz to, będziesz miał wszystkie mikroelementy, wzmocnisz się, ten pokarm cię wskrzesi, zmartwychwstaniesz, zryczysz jak lew, boś taki mocny. Pobożni jeszcze się modlą. Niech twoje błogosławieństwo jeszcze, twoje życie tam, pokarm. I Bóg uwzględnia tę tęsknotę za pokarmem. Ale Bóg uwzględnia tęsknotę za pokarmem, przepraszam, nie tyle ciała, bo człowiek to jest duch, dusza i ciało. Głód się zaczyna w sferze ducha. Później jest w sferze ducha, duszy i ciała. W sferze ducha to jest, nie zdają sobie ludzie sprawy, ale to jest głód Boga, Ojca. Jeżeli gdyby ten głód miał zaspokojony, to może iść na Kamczatkę, do kopalni złota i będzie szczęśliwy. Pokarm. Jezus w Eucharystii chce być pokarmem dla naszego ducha, duszy i ciała. Bo jak się ludzie spotykają w imię Jezusa Chrystusa, to bezwiednie łączy ich coś, co zaspokaja głód jedności. Nie widzą swoich wad, nie przeżywają swoje wady, tylko przeżywają to, że ogarnia ich miłość Chrystusa. Gdzie dwaj lub trzej, tam ja. Ale każdego z was inaczej prowadzę, każdy z was jest inny. Nie trzeba rzeźbić innych na swoje podobieństwo i swój obraz. Głód. Przypomnijcie sobie w Ewangelii Jana Jezus w rozdziale 6 wyraźnie mówi o tym, że jest prawdziwym pokarmem, prawdziwym napojem. Ma na myśli naszego ducha. Ducha. Jeśli poczujesz sobie obecność miłości Ojca, jesteś wolny i zadowolony życia nawet w czasach głodu, który przyjdzie w czasach oczyszczenia tego świata i będziemy głodni fizycznie. Czy ja to tam nie wiem, ale wy będziecie, nie martwcie się. Trochę lebiody zjecie, jak my na Syberii, będzie dobrze. Ale będziecie rozumieli to wszystko. Będziecie wielbili Boga. Opowiadałem wam takie wydarzenia autentyczne z czasów rozbiorów w Polsce. Rzecz miała się w jednym z miasteczek Galicji, a ja jeszcze z Galicji pochodzę, z tych regionów. Głód był straszny, zwłaszcza na przedwiośniu. Wiem, że biedni gospodarze do mego ojca przychodzili z workiem, tak, żeby coś dać. A ojciec zawał. W maleńkim miasteczku zachorował lekarz, jedyny lekarz. Lekarz anioł służył dzień i noc. Każdy wiedział, że do niego w każdej chwili może iść. Zachorował. Mieszkańcy miasteczka się zmartwili. Ktoś tam jeszcze miał troszeczkę mąki, wypiekł chleb i bochneczek chleba panu doktorowi zaniósł. Niech pan doktor wie. A doktor opiekował się różnymi ludźmi, tak pomyślał o swoich pacjentach. Jest taka młoda dziewczyna, zdolna, inteligentna, ładna, chora na gruźlicę. Poprosił swoją służącą, dał adres, zanieś jej. Ja to stary, ale ona powinna żyć, zanieś jej. No i służąca zaniosła. Ale ta dziewczyna okazuje się, że opiekowała się taką staruszką samotną, która w piwnicy mieszkała, w tej samej kamienicy, ale w suterynie. Ona to chyba w ogóle tydzień czasu już nic nie jadła. No i zmobilizowała się, zeszła do niej i zaniosła jej tego pół bochaneczka chleba, bo tylko pół bochaneczka lekarz otrzymał. Podziękowała starowinka. Ta dziewczyna wróciła do siebie na łoże boleści. I staruszeczka z tym półbocheneczka chleba poszła do znajomej i zanieść lekarzowi, bo on musi żyć. I tak ten chleb wrócił do lekarza. Chleb nośnik miłości, bliźniego, życia. Lekarz miał mokre oczy, tak jak wy teraz. I ja, no i wziął od służącej, daj mi tutaj jakąś serwetkę białą, powinął ten chleb i położył na półce pod krzyżem. Mówi, Polska nie zginie, mając takich ludzi. Jezus z chleba, z wina uczynił nośnik tego życia, które daje krzyżu i zmartwychwstanie. Ale ten dar życia, i tu już jest drugi krok, drugi etap, Jego obecność w nas sprawia, że Jezus w nas chce składać ofiarę za zbawienie świata. Dlatego wam mówiłem, jest koronka do miłosierdzia Bożego i to Jezus naszemu życiu nadaje wartość nieskończoną. Ojcze, to są dzieci, które mi oddały swoje życie. Ja ich życie jako swoje Tobie oddaję. I myślę, że Bóg Ojciec też płacze. Trudno, żeby nie płakał. Patrz, oni nie jęczą, nie żebrzą, daj mi to, tylko mają jedną prośbę, żebym ja całe życie wziął za zbawienie świata. Żebyśmy razem przynieśli Tobie na wieki do Twojego Królestwa wszystkich ludzi. Ofiara. Oczywiście dlatego nas obowiązuje przebaczenie na miarę Jezusa. Przebaczenie na miarę Jezusa. Dlatego, przepraszam, bo znowu chciałem wrzasnąć. Miłujący różne partie. Ja was bardzo przepraszam. Miłość Ojczyzny nie może przekreślić przebaczenia Chrystusowego z krzyża. Won z tym diabłem. Won. Ta ofiara Jezusa Chrystusa w nas, co naszemu życiu, nawet gdyby było nijakie, żadne, nędzne, nic nieznaczące. Chrystus chce nadać wartość, sens swego życia. Bo człowiek wszystko zniesie, jeżeli to ma sens. Jeżeli ma sens, jeżeli ma wartość. I dlatego ja za bardzo się nie zamartwię naszymi chorobami. Nie zamartwię się. Bo wie, że my potrafimy w imię miłości do Niego zaakceptować wszystko. I tu chcę wam opowiedzieć, jak w średniowieczu w Anglii duchowo torturowano więźniów, ale takich recydywistów, którzy już któryś tam raz musieli być więzieni. No jak wyszedł, to od razu karki ukręcą innym ludziom. Żeby otrzymał posiłek raz dziennie, musiał skręcać linie okrętowe. Ileś tam mierzono, ile skręcił, no to masz, papu, zjedz. No i musiał skręcać. A jak skręcił tę linę okrętową, to teraz mówi, a teraz będziesz rozkręcał. Dziennie tyle, jak to zrobisz, to otrzymasz papu. I zupki ciepłe, kartoflanki. No więc on rozkręca. A jak rozkręcił? A teraz będzie znowu skręcał z samych pakułów? Dawali poczucie bez sensu. Bez sensu. To, co robiłeś, tak jak żyłeś, to nie ma sensu. I pytano go, czy już zrozumiałeś? Jak powiedział, zrozumiałem, to go wypuszczali, ale go obserwowali. Torturowanie przez przeżycie bez sensu zła. Jezus przychodzi i naszemu życiu nadaje do naszego wnętrza, naszemu życiu nadaje wartość swego życia. Swego życia. W związku z tym już nie jesteśmy sobie w stanie domarzyć, aż żebym, no nie wiem, co powiedzieć. Jakieś zdolności, jakoś urodę, jakieś tam studia, jakieś cudujemy. Cudujemy. W tym względzie, żeby mieć poczucie sensu. Jeśli mi dajesz swoje życie, każdego dnia w Eucharystii, tak jak ja oddałem, będąc Bogiem, człowiekiem, oddałem Ojcu do końca. On nadał zmartwychwstaniu mojemu życiu najwyższą wartość, najwyższy sens. Dlatego tutaj przeczytam wam jeszcze raz ten tekst, on dziś czytany z Księgi proroka Izajasza, rozdział 25 od wiersza 6. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich narodów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najbardziej porządnego mięsa, z najwyborniejszych win. I uwaga, zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczono na twarz wszystkich ludów. Zasłona. Nieświadomość zła, grzechu, wewnętrznej śmierci. Że nam coś zasłania prawdę o Ojcu, o Bogu. Całą, która okryła wszystkie narody. Całą śmierci wewnętrznej. Grzechu prawdnego. Raz na zawsze zniszczy śmierć. I my myślimy o naszym ciałku. Nie, to nie o tę śmierć. To tę śmierć ducha, o której mówiliśmy. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi. Bo Pan to przyrzekł. I tak jesteśmy przy trzecim punkcie, bo Eucharystia to jest uczta. Przyjmuję godność do zmartwychwstałego, do tego wnętrza. On z mego życia czyni ofiarę najpiękniejszą. To daje sens. I to wszystko już jest zaczątkiem w nas życia wiecznego, ojczyzny wiecznej, dziedzictwa wiecznego. Jezus w wysokości krzyża wypowiedział 7 słów, a w nich oczywiście zapowiedź 7 sakramentów, 7 darów Ducha Świętego, ale przez słowo pragnę zapowiedział Eucharystię. Pragnę z tym zwycięstwem być we wnętrzu każdego mego dziecka, które umarło, być jego mądrością, mocą. Pragnę. Pragnę wnieść to, że każdy z nas będzie żył tutaj, na tej ziemi, niezbyt ciekawej, ale już dzięki memu w niebo wstąpieniu we mnie żyje w Ojcu. My jesteśmy obywatelami dwóch ojczyzn, tej ziemi i tamtej. I jaki zanik życia wewnętrznego tutaj, nie czujemy się tam, wtedy nie ma tak zwanego daru pobożności, czyli nie bierzemy życia z Boga, z Ojca. I wtedy szalejemy tu politycznie, bogojczyźniami. Szalejemy. Szał mocny. Jedni uwierzyli w Unię, drudzy w jakiegoś polityka, a wszyscy we własne poglądy wierzą. Tylko nie wierzą, że Jezus Chrystus w krzyżu pokonuje prawdziwego wroga. No nie wierzą. No gdzieś tam jest. No wierzy, diabliszko. No wierzę tam. I kończymy. Mój krzyk i wrzask. W Apokalipsie w rozdziale 4, który odnosi się do Ewangelii Marka, Ewangelii, która odsłania największego złodzieja i krzywdziciela świata, szatana, jak szatan zubożył nam sakrament chrztu i o tym już mówiliśmy w związku z Księgą Jozuego, jak nam zubaża sakrament bierzmowania, i o tym mówiliśmy w związku z Księgą Sędziów, tak? Zgadzacie się? Jak nam szatan zubaża sakrament nawrócenia, żeby to nie było pozorne, przesadzanie komara? Mówiliśmy, jak szatan zubaża sakrament śmierci. Co innego nazywając śmiercią niż w oczach Boga jest śmiercią? A dziś powiedzieliśmy sobie, jak szatan zubaża Eucharystię, która jest ucztą, współzbawianiem, a nie podpieraniem muru w kościele. No oczywiście z okazji różnych uroczystości państwowych mamy Eucharystię na ogół w kościele garnizonowym w Warszawie. I idą tam reprezentanci wszyscy, którzy rządu Polski. No i wracają pod pomnik nieznanego żołnierza na Plac Zwycięstwa. I Panu Jezusowi chyba jest bardzo smutno. I co dzieci ja wam mogłem dać? Co tam kapłan wam powiedział? Czy rzeczywiście wzięliście w swoje wnętrze prawdziwe życie mnie jako króla, mnie jako Pana? czy też to była zwykła dekoracja. A przecież zapowiadając już w Starym Testamencie, jak Salomon zbudował świątynię, miał złożyć ofiarę i już szli z ogniem, żeby podłożyć pod drzewo. Ogień spadł z nieba i strawił w jednym momencie wszystko. Dlaczego ja nie mogę spaść z nieba i strawić wasze poglądy, te przemówienia, które trzymacie w kieszeniach? Przeniknąć swoim duchem. Jeszcze nam zostaje sakrament małżeństwa i kapłaństwa. Ale jeszcze sobie pozwolę na anegdotę, jak to jedna pani była poproszona do tego, żeby kucharzyła jakiś robotnikom jakiejś firmy bardzo wyspecjalizowanej. W związku z tym szef nają dobrą kucharkę i nie szczędził grosza. I ona rzeczywiście, ponieważ była mistrzynią, gotowała super dania i śniadanka, i obiady, i kolacje. Ale kiedyś zdziwiła się, że nikt jej nie podziękował. Nikt jej nie podziękował. I nadarzyła się jakaś uroczystość, że oni w tym dniu nie pracowali. I ona wpadła na taki pomysł. Gdzieś tam zrobiła wiązkę siana i takie maleńkie, śliczne, artystyczne wiązeczki siana położyła na talerzu głębokim. Oczywiście przygotowawszy po cichu eleganckie danie. Oni przyszli, patrzą. Każdy ma śliczną wiązankę siana. I zaczęli się śmiać, rechotać. Ona się ukryła gdzieś tam. Zaczęli szukać, nie ma. Próbowali dociec, dlaczego. Szef też ją szukał. No w końcu ona radosna gdzieś tam skądś wyszła. No i witam panu, no smacznego pana. A dlaczego to tegoście nie zjedli? No jak to to? My nie jesteśmy kozami. Ale nigdyście mnie nie podziękowali. Ja myślałem, że wam wszystko jedno, co wam dam. Takim dała to iwatu. Jezus, zapowiadając Eucharystię, wykorzystuje historię pierwszego króla z prawdziwego zdarzenia i jedynego z prawdziwego zdarzenia Dawida. Przypatrzcie się, nie był to człowiek święty, jak się okazuje, nie był święty, ale chciał za wszelką cenę, do szaleństwa, być mi Bogu wdzięczny. I dlatego Bóg mu przebaczał, jakkolwiek też i dał mu smak, co to jest grzech, przez swego synka. Dawid też pod koniec swojego życia troszeczkę zaczął mieć Saula. Idź i policz, co ja stworzyłem. Idź i policz. Ponieważ chcesz być wielki, to ja cię umniejszę przez zarazę. Niczego sobie nie przypisujmy.